A w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi trwa właśnie debata, która jest jednym z pierwszych wydarzeń związanych z tegoroczną kolorową tolerancją. Ja tylko przypomnę Państwu na wstępie, że to jest akcja, która została zainicjowana w Łodzi 19 już lat temu. Na początku chodziło przede wszystkim o to, by zamalowywać obraźliwe napisy na murach w przestrzeni miejskiej. W tym roku po raz pierwszy nie będzie tej odsłony kolorowej tolerancji, ale wszystkie wydarzenia towarzyszące, edukacyjne, oczywiście mają miejsce, a ta dzisiejsza debata, która zatytułowana jest Mowa nienawiści, media, elity i zwykli ludzie, no to właśnie jedno z otwierających wydarzeń. Ze mną są między innymi dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego, która weźmie udział w tej debacie, a także jej prowadzący Jacek Paczesny, także z Uniwersytetu Łódzkiego. To na początek powiedzmy o tym temacie. Media, elity i zwykli ludzie. Faktycznie ta mowa nienawiści ma w tych rejonach, w tych grupach społecznych najwięcej do powiedzenia, jeżeli tak w ogóle możemy o tym powiedzieć?
Myślę, że szczególnie internet daje możliwości komunikacyjne do tego, żeby każdy praktycznie mógł się wypowiedzieć. Na przykład przy okazji sporów o przyjmowanie uchodźców w Polsce można było zaobserwować wręcz pewną lawinę nienawistnych komentarzy pod adresem uchodźców, szczególnie muzułmanów. Stąd wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na ten oddolny proces wyrażania niechęci do innych. Niemniej równie istotne jest oddziaływanie mediów. Myślę, że to odsyła też do kwestii odpowiedzialności osób, które kształtują jakąś debatę publiczną, redaktorów, dziennikarzy. Zresztą mowa nienawiści może przybierać takie, nienawiść nam się kojarzy zresztą z takimi bardzo ostrymi, agresywnymi wypowiedziami dehumanizującymi, ale może przybierać także łagodniejsze formy i po prostu być uzasadniana za pomocą takiej pseudoracjonalnej argumentacji. I to też obserwujemy takie łagodniejsze przejawy, które wcale być może nie są mniej szkodliwe, bo łatwiej znajdują z kolei naśladowców. Wreszcie mowa nienawiści, stąd też to wspomnienie o elitach może płynąć odgórnie, może być po prostu cyniczną strategią polityczną na zyskanie poparcia albo na zwiększenie oglądalności czy klikalności.
Czy mowa nienawiści to jest takie zjawisko, które zmienia się na przestrzeni lat? Nawet jeżeli byśmy powiedzieli o tych ostatnich 19 latach, podczas których organizowana jest kolorowa tolerancja. Mam tutaj na myśli to, czy mowa nienawiści jest zawsze odpowiedzią na sytuację polityczną, społeczną?
Ja myślę, że mowa nienawiści istnieje tak naprawdę jako tako od dawna, bo od dawna dzielimy świat na nas i na innych. Ale to rzeczywiście, co przyczyniło się do niej, to o czym wspomniał mój przedmówca, a mianowicie media i dostęp do mediów i pewna anonimowość, którą zwłaszcza teraz media nam gwarantują.
Te internetowe w sposób internetowe, szczególny.
Internetowe, tak, bo badania pokazują bardzo dobrze, jak anonimowość w sieci przekłada się na skłonności do posługiwania się agresywnym językiem, a więc korzystania z mowy nienawiści. Oczywiście to jest tak, że w kontekście różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, czy to społecznych, czy politycznych, zjawisko narasta, bo wtedy społeczeństwo ma większe skłonności do podziałów, do dzielenia właśnie się na my i na oni, którzy w jakim, ci oni, ktokolwiek to jest, to są ci, którzy zagrażają w jakiś sposób naszej tożsamości. W jej różnych wymiarach oczywiście. Tutaj wspomnieliśmy o kryzysie uchodźczym. No właśnie, to jest jedna z takich sytuacji, gdzie to podłoże do mowy nienawiści jest dość żyzne.
No i wydaje się, że kluczowa w zwalczaniu mowy nienawiści, poza tą odpowiedzialnością, o której także wspomnieliśmy, w przekazie medialnym, w przekazie publicznym, jest pewnie taka reakcja nasza. Reakcja tutaj osób, które są obok nas, reakcja w przestrzeni publicznej, zwracanie uwagi, reagowanie na obraźliwe napisy i tak dalej, i tak dalej. No jak to jest z tą świadomością społeczną w związku z tym?
Myślę, że tak, że świadomość społeczna różni się i pewnie w zależności od tego, jakich grup ta mowa nienawiści dotyka, to ten poziom świadomości społecznej jest różny. Natomiast myślę, że pierwszy krok to jest to, o czym pani wspomniała, to znaczy to, żeby po prostu reagować, żeby nie pozostawać w jakiś sposób obojętnym, udawać, że to nie jest nasz problem, bo mnie on akurat bezpośrednio nie dotyczy. myślę, że też odpowiedź na pytanie, co możemy zrobić, jest bardzo trudna, bo to zależy bardzo często od kontekstu. Jest bardzo wiele możliwości. No, choćby zaczynając od tego, że polskie prawo przecież zabrania nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, czy etnicznych, czy religijnych. No ale nie zawsze można i nie zawsze należy, prawda, ścigać takie wypowiedzi prawnie. Czasem warto po prostu próbować wejść w dialog, nawet jeżeli jest to trudne. Jakoś polemizować, zwracać uwagę na te krzywdzące uogólnienia, na to, że nawet jeśli osobom, które jakoś potrafią uargumentować tę swoją niechęć, wydaje się, że tu są jakieś racjonalne podstawy, no to zwracać uwagę, że opiera się na pewnej generalizacji. No na przykład, jeżeli mówimy znów o muzułmanach, no mówimy o nich tak, jakby właściwie byli jakimś zbiorowym bytem i mieli wspólną duszę, wspólną kulturę, religię, która nimi steruje niczym robotami. No,
a pewnie przecież takie uogólnienia możemy oczywiście wskazać w różnych przypadkach, ale myślę sobie też, że taka świadomość, że to my możemy być również ofiarą mowy nienawiści, być może też będzie miała tutaj jakieś dodatkowe znaczenie. Debata trwa w Centrum Dialogu, ale to nie jedyne wydarzenie w ramach Kolorowej Tolerancji. Do piątku jeszcze cała masa wydarzeń towarzyszących, w tym również między innymi kolejna edycja Żywej Biblioteki, czyli spotkania z tymi, którzy pewnie na co dzień najczęściej spotykają się z mową nienawiści.